psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, czy wypuszczanie kota poza dom bez opieki to dobre rozwiązanie. Jak bezpiecznie zaspokajać potrzeby kota? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Coraz częściej piszecie do mnie o swoich kotach, no i o ich problemach oczywiście. Wczoraj napisał do mnie pan Piotr, wierny słuchacz audycji, którego kot miałczy pod drzwiami, czym manifestuje, że chce wyjść na zewnątrz. No i jego przewodnik martwi się, że kociak męczy się w domu, dlatego poprosił o radę, jak sprawić, żeby kot czuł się dobrze. Czy w końcu kota puszczać można, czy nie można? Mam na myśli oczywiście o wypuszczanie na zewnątrz. A jeśli nie, to jak zaspokajać jego potrzeby, żeby kot nie płakał nam po nocach? Czy kot wolno wychodzący to jest dobre rozwiązanie? No, wydawałoby się, że kocia indywidualność jest oczywista. No, jest często niestety ostatecznym argumentem decydującym o wyborze tego zwierzęcia na domowego pupila zamiast psa, ponieważ człowiekowi się wydaje, że kot nie wymaga od niego uwagi, nie wymaga wychodzenia na spacerów, to oczywiste, ale dzięki temu po prostu jest jakby samowystarczalny, bo nie musimy za wiele wokół niego robić, poza tym, że musimy mu czasami karmę nasypać do miski. No a są i tacy ludzie, którzy kupią dozowniki, mniej lub bardziej trafne zakupy są to, bo są takie, które faktycznie dozują jedzenie na godzinę, a są takie, które po prostu napełniamy do pełna i ta karma spada i tak naprawdę kot ma non-stop jedzenie i to wcale nie jest dobre. Niesamowite, a zarazem przerażające jest to, że wielu posiadaczy lub przyszłych właścicieli właśnie kotów jest przekonana o tym, że ich zwierzę nie potrzebuje zabawy, no bo przecież same się ze sobą bawią najlepiej, no albo nie potrzebują też towarzystwa, no bo przecież nie zaakceptują nowego domownika. No i człowiek kotu do szczęścia potrzebny tak naprawdę nie jest, bo jest to indywidualista. No i ewentualnie go przywita, ewentualnie jak będzie chciał, to przejdzie się po mizie, ale tak to generalnie nie lubi ludzi. W związku z tym właściciele zostawiają kot na 10-12 godzin dziennie, no a w wolnych chwilach wolą zajmować się sobą albo nie zainteresować się zwierzęciem, które wzięli pod swój dach. Wielu ludzi, by usprawiedliwić swój brak czasu, wypuszcza koty na zewnątrz samopas. Zwierzęta te mają nawet swoją piękną i niewinną nazwę, czyli koty wolno żyjące, wolno wychodzące. No, dla mnie to są koty bezdomne. Słowa te są nacechowane negatywnie, ale to jest prawda, bo przecież kotek wolno wychodzący, zwracamy kotom wolność, prawda, które jesteśmy im winni. Przecież to my ludzi je zniewoliliśmy. Na dworze kot znajdzie sobie kumpli, partnerów życiowych, spełni wszelkie pragnienia. No, nie wzięliśmy jednak jednej bardzo ważnej rzeczy pod uwagę w tych rozważaniach, jak bardzo jesteśmy samolubni. Koty nie są częścią ekosystemu, nigdy nam nią nie będą, no i podobnie jak puszczane luzem wiejskie psy powodują ogromne zniszczenia w przyrodzie, no a można powiedzieć, że nawet większe niż te wiejskie psy, bo psy, jak sama nazwa wskazuje, są puszczane tylko na wsiach i bardzo rzadko to się zdarza, żeby w miastach było to widoczne, a koty w miastach oczywiście i są nawet programy, gdzie ludzie budują budki i różnego tego typu rzeczy, dokarmiają i tak dalej, a wcale to nie jest dla tych kotów dobre. Naprawdę wielu ludzi ma błędne przeświadczenie, że kot musi sam wychodzić na zewnątrz, ponieważ jest urodzonym drapieżnikiem, musi polować na myszy czy też ptaki. Oczywiście też ludzie, którzy hełbią się wypuszczaniem swojego kota na zewnątrz, twierdzą, że on zabija szczury. To już wielokrotnie powtarzałam w moich audycjach, że jest to oczywiście nieprawda, bo szczur nie jest, jest za duży po prostu dla kota. Większość kotów nie będzie atakowało szczurów, bo po prostu się ich boją. A dokarmianie kotów, o którym wcześniej wspomniałam, powoduje, że szczury mają niesamowite wyżerki przy śmietnikach, między blokami, gdzieś przy jakichś krzakach, gdzie są budki ustawione. Niejednokrotnie widuję tam koty, kiedy idę wcześnie, przepraszam, szczury oczywiście, kiedy idę tam wcześnie rano z moim psem albo wieczorem, no bo to jest wspaniałe miejsce dla nich. Jedzenie jest po prostu darmowe, no jest przez cały rok. Nierzadko też spotykam się z opinią ludzi zakorzenionych w tych poglądach, że zamykanie kota w domu jest dla niego po prostu męczarnią, ponieważ nie ma on możliwości wybiegania się, zaspokojenia instynktu drapieżcy. Na zewnątrz natomiast jest szczęśliwy, no i niektóre doniesienia właśnie jakichś tam sąsiadów podają, że koty takie żyją dłużej, co jest oczywiście nieprawdą, jak jeszcze się dzisiaj dowiecie. Za czyny psów obwiniane są wilki, o czym mówiłam przy okazji audycji o psach agresywnych i niebezpiecznych. No a psy zabijają zwierzynę płową, zwierzęta hodowlane, ale co najistotniejsze, atakują ludzi, w tym dzieci. Natomiast czyny kotów nie są spektakularne. Czyny kotów nie robią krzywdy nam bezpośrednio. Nigdy nie widziałam nagłówka brukowca, który mówiłby, że krzyżerczy kot zabija ptaki pod krzakiem. Albo łupem drapieżcy padły dwa grubodziowy, gil i tam jakieś wróble. No, czy miejskie ptaki są bezpieczne w otoczeniu naszych kotów? No, nie ma takich nagłówków, ponieważ nikt nie zwraca na to uwagi, bo nie ma to wpływu na zwykłego Kowalskiego. Jeśli psy zabijają stado danieli, które są bardzo cenne, bo się dostały na jakieś pole, gdzie ktoś te daniele trzymał, to właściciel poniesie straty w dziesiątkach tysięcy złotych i na pewno on nie będzie to zauważone. A jeśli kot zabije chronione gatunki, nawet pod ścisłą ochroną, jak wyżej wymienione, nikt się tym nie przejmie, ponieważ nikt nie straci z tego tytułu niczego. Straci tylko przyroda, matka natura i nasza różnorodność biologiczna. To pokazuje, jak bardzo nakierowane na pieniądze jest niestety nasze społeczeństwo, jak mało w nim empatii i zrozumienia. Chociaż biorąc pod uwagę dziesiątki tysięcy akcji ochrony i pieniądze, które na nich idą, to może też można się zastanowić, czy faktycznie zabicie takiego grubodzioba albo zabicie jakiegoś ptaka, który jest pod ścisłą ochroną gatunkową, faktycznie nie jest kosztowne dla nas, bo przecież niektóre rzeczy pokrywane są po prostu z kieszeni podatników. Ktoś przeciwny temu, co mówię, mógłby stwierdzić, że przecież lisy, żbiki czy też inne drapieżniki zabijają ptaki, na przykład kuny, no bo też na nie polują, prawda? No fakt jest jednak taki, że jest znaczna różnica między drapieżnikiem naturalnym a drapieżnikiem inwazyjnym, jakim jest kot. Liczebność rodzimych drapieżników jest o wiele mniejsza od kota. Dodatkowo ich obecność jest potrzebna, by w odpowiedni i zbalansowany sposób regulować populację drobnych zwierząt, a nie doprowadzać do ich całkowitego wyginięcia, tak jak to ma miejsce w przypadku kota. Wiecie, że lubię się wspierać pismami naukowymi, dlatego wyszukałam publikacji Nature, z której wynika, że w samej Afryce Północnej kot domowy zabija rocznie 3 miliardy ptaków oraz 20 miliardów gryzoni. Nie miliony, miliardy, słuchajcie. Natomiast w USA naukowcy z Conservation Biology Institute oraz urzędowej organizacji Fish and Wildlife Service oszacowali, że koty są odpowiedzialne za śmierć około 2 do 4 miliardów ptaków i około 10 do 21 miliardów małych ssaków rocznie. Rocznie. Ponadto koty są odpowiedzialne za całkowite wyginięcie z naszej planety ponad 30 gatunków zwierząt, w tym ptaków, gadów i ssaków. No przez tą ludzką opieszałość, przez lenistwo, kot stał się jednym z najliczniejszych i najbardziej niebezpiecznych gatunków inwazyjnych w obecnych czasach. Skala problemu jest ogromna, ale jak już wcześniej powiedziałam, niewidoczna dla zwykłego Kowalskiego. Większość ludzi uważa, że to dane to bujdy, że koty trzeba chronić. Niestety nie pomaga fakt, że większość kotów wypuszczanych luzem nie jest poddawana kastracji, w związku z czym populacja tych zwierząt po prostu rośnie. Tutaj też z doświadczenia nam wiele powiedzonych właścicieli, szczególnie wolno żyjących kocurów. No przecież kocurek idzie się tylko wyszaleć. Marcowe to przecież naturalne, że poszedł poszukać partnerki. Każdy musi mieć możliwość zaspokojenia popędu seksualnego. No, żadna osoba, która mówi w ten sposób, nie myśli albo nie chce myśleć o tym, co się stanie z tą kotką. Może umrze z głodu, próbując wykarmić młode, przechodząc oczywiście ogromny stres. Trzeba też pamiętać, że ciąża to w ogóle jest ogromny stres, nie tylko dla nas kobiet, ale też dla wszystkich zwierząt tak naprawdę na świecie. Może też właściciel kotki w bestialski sposób te młode po prostu zabije, niestety. Może młode koty staną się kolejnym ogniwem zasilającym dziką populację kotów, wytrzebiających nasze rodzime gatunki. No, tych opcji jest naprawdę wiele. W mojej ocenie nie ma usprawiedliwienia dla wypuszczania kocurów i dla takich tekstów. Jest to jawny brak szacunku i egoizm wobec drugiego zwierzęcia. Warto też wspomnieć, że ogromną wadą wypuszczania kotów na zewnątrz jest to, że nigdy nie możemy być pewni, co się dzieje dzieje z naszym przyjacielem. A co gorsza, nie możemy zareagować, kiedy naszemu kotu stanie się krzywda. Bo to, że oczywiście jestem przeciwna wypuszczaniu, absolutnie nie jest tak, że chcę te koty w jakiś sposób skrzywdzić. Absolutnie. Właśnie chodzi mi o to, że nie dość, że jest problem, który one powodują dla zwierząt innych, to też i im może stać się krzywda, bo to nie jest wina kotów, które są na ulicach, że one na tej ulicy są. To jest wina ich właścicieli albo właścicieli rodziców tych kotów, które gdzieś niekastrowane, niesterylizowane zostały wypuszczone. W związku z tym tak zwane koty wychodzące, które wypuszczamy, często wracają do domu ze śladami po walkach. Natomiast walki kotów to nie są tylko rany i zadrapania, ponieważ jest cały wachlarz chorób, którymi nasz kot może się zarazić poprzez kontakt z krwią innego przedstawiciela swojego gatunku, albo też kontakt ze śliną. Jeżeli chodzi o krew, najgroźniejszą z chorób przenoszoną przez również też drogą płciową jest koci wirus HIV, a infekcja nim jest dla zwierzęcia naprawdę groźna, no, śmiertelna wręcz. Innym aspektem są choroby odzwierzęce, którymi to my możemy się zarazić od czworonoga lubiącego samotne eskapady. Tutaj oczywiście najczęściej podawanym przykładem jest toksoplazmoza, choroba powodowana przez pierwotniaka z gatunku Toxoplasma gondii, o której polecam sobie poczytać wszystkim wypuszczaczom w cudzysłowie kotów. I ten temat nie jest przereklamowany, słuchajcie, i przedawniony, a wręcz przeciwnie. On jest ciągle na czasie. Tak jak kleszcze są ciągle na czasie i choroby związane z kleszczami, tak samo toksoplazma, ona nie znika z naszego środowiska. Poza tym dochodzą tutaj także urazy mechaniczne, które kotom się dzieją, oczywiście spowodowane przez samochody, czy też kontakt z większymi zwierzętami. Takie przypadki niestety w znacznej części kończą się poważnymi urazami, a niejednokrotnie też śmiercią kota. No i czasami taka osoba, której kot nie wróci do domu, sobie myśli, nie, no pewnie ktoś go tam adoptował, albo ktoś go wziął, bo przecież był taki ładny, a tymczasem kot leży. No gdzieś na ulicy, na poboczu. No niestety, tak się bardzo często dzieje. I my usprawiedliwiamy, zawsze usprawiedliwiamy, słuchajcie. Przecież nic mu się nie stało, on uciekł. Nie, on mógł zginąć i to zginąć przez naszą opieszałość. Podsumowując, odnośnie kotów wolno wychodzących, polowanie i śmierć drobnych zwierząt w męczarniach jest zupełnie niepotrzebna. My jako właściciele tych zwierząt powinniśmy wziąć odpowiedzialność w nasze ręce i zadbać o to, by zapewnić naszym kotom odpowiednią opiekę, tym samym zaspokajając w domu jego instynkt łowiecki. A więc tuż po krótkiej przerwie opowiem o konsekwencji braku zabawy, no i też o tym, jak się z kotem bawić, jak zrobić mu fajne wystrój w mieszkaniu.
Psy, koty i inne kłopoty.
Powiedzieliśmy już, że wypuszczanie kota to nie jest najlepszy pomysł. A jakie są konsekwencje braku zabawy i aktywności fizycznej u kota? Jak już wielokrotnie dzisiaj powtarzałam, koty są drapieżnikami, a więc ich dieta składa się głównie z mięsa. Zdziczałe koty polują nawet kilkadziesiąt razy dziennie, aby zaspokoić apetyt, ponieważ nawet do 75% ich polowań kończy się fiaskiem. Jest to ogromna dawka ruchu, dlatego my, biorąc do domu to zwierzę, musimy zastanowić się, czy będziemy w stanie spełnić jego potrzeby w inny sposób niż poprzez wypuszczanie na zewnątrz. Niezaprzeczalnie zaspokajanie instynktu łowcy jest rzeczą trudną, wymagającą czasu, wymagającą chęci oraz konsekwencji w działaniach. Dlatego w dalszej części audycji przedstawię Wam kilka sposobów, a może raczej wskazówek, dzięki którym będzie to dla Was łatwiejsze. Życie kota w ludzkim domu jest zgoła inne od życia zwierząt w dziczy. Nasz pupil nie musi przejmować się drapieżnikami, nie martwi się, czy będzie miał gdzie spędzić noc, nie zastanawia się także, czy będzie miał co jeść. W związku z tym kot nie musi patrolować swojego rewiru w poszukiwaniu zdobyczy, ale ani też wykonywać sekwencji łowieckich, co zmusiłoby go do pokonywania sporych odległości każdego dnia. No i co za tym idzie, zapewniłoby odpowiednią dawkę aktywności fizycznej, odpowiednią dawkę ruchu. Życie przeciętnego kota domowego ograniczone jest do chodzenia po domu, częstego drzemania, proszenia właściciela o jedzenie. No i mamy oczywiście wrażenie, że niektóre koty lubią i akceptują taki styl życia, ale znajdą się i takie, dla których życie niestymulowanego bodźcami kanapowca kończy się silną frustracją i problemami behawioralnymi, w tym także właśnie miauczeniem pod drzwiami. W konsekwencji stajemy się właścicielami kota, który będzie przejawiał zachowania denerwujące albo nawet takie, których nie będziemy w stanie zaakceptować. No i na przykład właściciel, idąc z pokoju do do pokoju może stać się ofiarą przyczajonego kota, który przy pierwszej okazji po prostu wybiega z ukrycia i rzucając się na właściciela gdzieś tam gryzie go po kostkach czy po łydkach, a potem ucieka z powrotem i znowu się czai. I znowu za jakiś czas, jakbyśmy znowu przechodzili z jednego pokoju do drugiego, wracając, no znowu by nas zaatakował. Inny przykład to właśnie spokojnie pijąc sobie kawę albo siedzący z telefonem w ręce na fotelu, który jest celem ataków znudzonego kota, który zaczyna doskakiwać i atakować jego stopy albo też dłonie. No i oczywiście tutaj też mamy przykład tego, jak nie bawić się z kotem, jak jest kociakiem, bo to też jakby wynika, może wynikać z tego typu wcześniejszej zabawy. Poza tym frustracja jest związana z szeregiem innych zachowań, na przykład wykradaniem jedzenia z kuchni, zrzucaniem przedmiotów z półek, kreśleniem człowieka podczas próby ogłaskania. W przypadku każdego z wcześniej wymienionych zachowań, jeśli nie zostaną one zatrzymane na pewnym etapie rozwoju, rezultaty ich intensyfikacji mogą być dla nas bardzo przykre, no wręcz niemożliwe do zniesienia. Nie każdy chce mieć kota wgryzonego w łydkę. No i zaburzenia te wynikają oczywiście z zaburzenia dobrostanu kota i mogą prowadzić w efekcie do chorób psychosomatycznych, na przykład syndromu falującej skóry u kota, o którym warto sobie poczytać. Jak spełnić potrzeby naszego kota? Pierwsza sprawa to kocie dukty, czyli wybudowanie odpowiednich takich, można powiedzieć, ścieżek w domu u nas, tak żeby kot mógł się po nich przemieszczać. Jeśli chcemy, żeby nasz kot był szczęśliwy, jako pierwsze zadanie właśnie powinniśmy wziąć pod uwagę dostosowanie przestrzeni do jego życia, tak żeby była dla niego jak najbardziej atrakcyjna. Wbrew pozorom nie jest to bardzo trudne, tym niemniej wymaga czasu, no i nakładów finansowych, nie oszukujmy się, nawet najtańsze rzeczy kosztują. Po pierwsze, kot powinien mieć przynajmniej jedną kryjówkę w każdym pomieszczeniu, do którego ma dostęp, podobnie w przypadku drapaków oraz misek z wodą. Dwa, warto przemyśleć poszerzenie powierzchni wybiegowej dla naszego kota, budując tak zwane kocie autostrady, czyli takie kładki na ścianach biegnące na różnych wysokościach. Takie twory pozwalają kotu na przemieszczanie się pomiędzy pokojami, bez konieczności schodzenia na ziemię, co dla niektórych osobników może być stresujące. No i też mówię pomiędzy pokojami, no bo czasami jest tak, że na przykład znam takich właścicieli kotów, którzy specjalnie robią do góry przy drzwiach normalnie dziurę pomiędzy jednym a drugim pokojem w ścianie. Ładnie ją oczywiście tam obrabiają, żeby nie wyglądało to jak faktycznie dziura w ścianie. No i mają taki tunelik. Po prostu to przepięknie wygląda i kot nie musi mieć otwartych drzwi, wie jak przejść, znajduje te ścieżki i potem z nich korzysta. Takie kocie dukty mogą prowadzić do kryjówek zawieszonych też pod sufitem i tam kot będzie się czuł super, najlepiej, szczególnie jeżeli na przykład mamy psa jeszcze. Można je zrobić przy pomocy zwykłych półek albo nawet zwykłych desek albo kawałków płyty meblowej dostępnej w marketach budowlanych. Półki te, jeśli mają śliską powierzchnię, powinny mieć przyklejony bardzo drobniutki papier ścierny, żeby zapewnić kotu przyczepność i uniemożliwić poślizgnięcie, żeby kotu się nic nie stało, bo nawet jeżeli kot ma bardziej delikatne stópki, poduszki łap oczywiście od psów, no to może się poślizgnąć, jeżeli na przykład, nie wiem, wyjdzie z kuwety i ten żwirek jakby spowoduje, że łapki będą bardziej takie właśnie narażone na poślizgnięcie. Wysokość półek powinna obniżać się tak, żeby zapewnić kotu bezpieczne zejście i żeby kot mógł sobie wchodzić. Poza tym można tak na przykład też przymocowywać jakieś szuflady, jakieś elementy do ścian, tak żeby kot miał legowiska na wysokości. To też jest fajne. Dzięki tego typu traktom zaspokoimy w naszym kocie nieodpartą potrzebę wchodzenia na blaty, na stoły czy inne powierzchnie w naszym domu. Takie zachowania mogą być powodowane po prostu chęcią rozejrzenia się po pomieszczeniu, a niekoniecznie podyktowane chęcią znalezienia na nich czegoś smacznego. Natomiast jeżeli mamy przestrzeń, pieniądze i chęć oraz odrobinę zamiłowania do majsterkowania, to możemy się pokusić o zbudowanie zewnętrznego wybiegu dla kota, dzięki czemu będzie on miał kontakt ze światem zewnętrznym, o czym jeszcze będę mówiła. Kot na dworze, słuchajcie, w warunkach kontrolowanych. Czy to jest dobra opcja? Ja uważam, że nie do końca i nie dla każdego kota. Dlatego, że koty nienawidzą zmian. Musimy sobie to powiedzieć. Koty nienawidzą po prostu zmian. Jeżeli będziemy kota, który nigdy nie znał świata zewnętrznego, szczególnie świata zewnętrznego na szelkach, weźmiemy go na zewnątrz, to może się okazać, że kot się będzie bardzo stresował. To po pierwsze. Albo może być też tak, że na przykład będziemy mieć sytuację, w której kot zacznie się bardzo denerwować przy drzwiach tylko i wyłącznie dlatego, że wyprowadzaliśmy go na spacery. Więc jeżeli na przykład nasz kot od małego, od kociaka jest z nami albo jest teraz w wieku kocięcym, to poszukajmy sobie o tym, można powiedzieć o tym, jakie są charaktery kotów. Sprawdźmy, czy nasz kot ma charakter, można powiedzieć, taki przygodowy, dostosowany do tego. I wtedy od małego kociaka, jeżeli chcemy naszego przyjaciela jakby przystosowywać do wychodzenia na spacer, to musimy po pierwsze być świadomi tego, że jeżeli on się tego nauczy, to będziemy musieli robić to codziennie. To nie jest tak, że nie będziemy musieli, bo to jest kot. Jeżeli już go tego nauczymy, to on będzie po prostu to od nas wymagał i będzie denerwował się, kiedy mu tego nie zapewnimy. Po drugie, jeżeli chcemy, żeby kot nam nie miauczał pod drzwiami, a wyprowadzamy go na smyczy, no to jest tylko i wyłącznie nasz błąd, ponieważ takiego kota powinniśmy wynosić w transporterze. Dlaczego? Dlatego, żeby kot nie wiedział, którędy wychodzi się na zewnątrz. Żeby nie kojarzył tego wyjścia właśnie z wyjściem przez drzwi, bo wtedy będzie właśnie próbował nas denerwować. Może nie, tylko będzie próbował nas zawiadomić o tym, że chce wyjść. No a my to odbierzemy jako denerwowanie, jako specjalne czyny właśnie robione przez kota, bo zawsze jest przecież wina kota. Nie musimy wypuszczać, słuchajcie, kota samopas albo na smycz, żeby mógł czerpać on z uroku świata zewnętrznego. Dla mieszkańców żyjących w miastach, blokach mieszkalnych polecam odpowiednie zabezpieczenie właśnie balkonów, w którym można dla kota stworzyć prawdziwy raj. Wydaje mi się, że to jest naprawdę super. Można też oczywiście na balkonie zrobić tak część właśnie jakiś koci dukt, też jakieś legowisko, które będzie na wysokości. Tak naprawdę z wszystkiego możecie sobie skorzystać. Najbardziej to polecam wam sprawdzenie w internecie, jak to wygląda. No i dla osób mających ogród, to ta woliera, o której mówiłam, ten wybieg zewnętrzny, który może być połączony z jednym z okien, dzięki temu zabiegowi kot, który wcześniej miauczał przy drzwiach, będzie co najwyżej prosił o wypuszczenie na wybieg przez okno. W wolierze powinny być zainstalowane konary, przejścia, hamaki, liny. Jest wiele pomysłów na zbudowanie atrakcyjnego placu zabaw dla naszego kota, wystarczy poszukać w internecie. I teraz tak, jeżeli chodzi o kocie zabawę, największym czynnikiem pozwalającym kotu na pozbycie się frustracji i zaspokojenia żądzy właśnie polowania jest umiejętna zabawa właśnie z kotem. Osoby, które regularnie bawią się swoim zwierzęciem, wiedzą, jakie rodzaje rozrywek preferuje ich kot, bo każdy jest inny. Ta wiedza jest bardzo istotna, ponieważ koty najwięcej zyskują na tych zabawach, które lubią. Zyskują, czyli najpełniej zaspokajają swoje potrzeby związane z łowiectwem. Jeżeli nasz kot najbardziej lubi się bawić myszką z kawałkiem futerka albo piórkami zawieszonymi na wędce, to musimy pamiętać o tym, by imitowana przez nas ofiara miała wolę przetrwania. W warunkach naturalnych mysz nie będzie stawała przed kocim pyskiem, aby dać się zjeść, więc musimy zrobić przed kotem po prostu taki mały teatrzyk i pokazać mu, jak się ofiara chowa, skrada, ucieka, zwalnia, przyspiesza, czyli wszystko, co robiłaby po prostu w naturze. Okno żywieniowe u kotów, a więc czas, w którym koty polują, przypada na godziny wczesnoporanne, a więc pomiędzy 4 a 7 rano oraz pomiędzy 21 a 23 wieczorem. Oczywiście wszystko zależy od pory roku. W związku z tym nie powinno nas dziwić, że w godzinach właśnie tych, które przed chwilą wymieniłam, kot będzie nas zaczepiał. Nie możemy też się dziwić, że około 16 po pracy, kiedy my będziemy mieli czas i chcielibyśmy się pobawić naszym kotem, on akurat będzie miał siestę. Po południu przypada u kotów czas na drzemkę oraz regenerację przed wieczornym polowaniem, więc to nie jest u dorosłych kotów czas, kiedy lubią się bawić. Nie wszystkie po prostu to w tym wypadku będą akceptowały. Najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie czasu dla kota 2 razy dziennie przed każdym posiłkiem, ponieważ jest to odwzorowanie naturalnej sekwencji łowieckiej. Jeżeli kot je 3 razy, ma odpowiednio to jakby zbilansowane, to jak najbardziej oczywiście przed każdym z 3 posiłków. Co musi być właśnie w tej sekwencji łowieckiej? pogoń i polowanie, czyli nasza zabawa z kotem, sekwencja wyniesienia, czyli kot wynosi swoją ofiarę, swoją zabawkę, i konsumpcja ofiary, co może być odzorowane przez po prostu posiłek. Zabawa z kotem powinna być w miarę krótka, ale i bardzo intensywna. Jeżeli nie mamy czasu na zabawę 2-3 razy dziennie w ciągu dnia, no to poświęćmy kotu 15 minut przed naszym pójściem spać. Aczkolwiek w tym wypadku niektóre koty po prostu mogą nie być zadowolone, że bawimy się z nimi tylko raz dziennie. Istotna sprawa jest taka, żeby pozwolić kotu wygrać. Nikt nie lubi przegrywać, ponieważ nie czujemy się wtedy spełnieni. No i podobnie jest u kotów, dlatego kiedy zabawa dobiegnie końca, nie zabieramy mu jego ofiary upolowanej, tylko pozwalamy mu ją poszarpać, pogryźć, podrapać i zanieść bezpieczne na niego miejsce. Czyli to jest ta sekwencja wyniesienia, o której mówię, ona jest bardzo, bardzo istotna. Kiedy jakiś czas później zobaczymy, że kot straci zainteresowanie, wtedy możemy po prostu tą zabawkę zabrać i schować w następnej sesji. A jeżeli rozwali nam wędkę z piórkami, trudno, kupmy sobie piórka w jakimś sklepie artystycznym, no i będziemy po prostu doklejać. No cóż, zabawka jest kota, nie nasza, i nie chowajmy jej tylko dlatego, że nam szkoda pieniędzy na kilka piór, prawda? Podkreślę tu, że sekwencja wynoszenia jeszcze raz zdobyczy jest przypieczętowaniem udanego polowania oraz jest kluczowym jego elementem. Wcześniej wspomniałam, że warto bawić się z kotem przed posiłkami, ponieważ ich podawanie na koniec zabawy jest odwzorowaniem zjedzenia ofiary. Natomiast jeżeli bawimy się z kotem w innym czasie niż pora karmienia, pamiętajmy o tym, by mieć przygotowany dla kota przysmak, który będzie zwieńczeniem polowania. A tuż po krótkiej przerwie powiem, w co można bawić się z kotem.
Psy, koty i inne kłopoty.
W co można bawić się z kotem? Poza zabawkami dostępnymi w sklepach zoologicznych, dla kota zabawką może być praktycznie wszystko, jak choćby kulki papieru, kawałki makaronu, patyczki do uszu, zwykła gumka do włosów. Najistotniejszą rzeczą w wyborze przedmiotu jest to, aby był on możliwie jak najbardziej atrakcyjny dla naszego kota, no i jednocześnie oczywiście bezpieczny. Niestety często zdarza się, że koty w szale zabawy połykają kawałki zabawek, co kończy się niestety wizytą u weterynarza oczywiście, więc jeżeli nie chcemy, żeby tak się działo, no to dostosujmy tą zabawkę. Ważną rzeczą jest wielkość zabawki, która musi być dostosowana do potrzeby kota. Na przykład jeśli nasz kot lubi się bawić we wciskanie się w ciasne miejsca i sprawia mu to przyjemność, to możemy mu zapewnić do zabawy pudełko. Najlepiej takie, w którym się zmieści cały kot i nic więcej, ponieważ koty bardzo lubią czuć się właśnie takim ściśniętym. Nie bez kozery jest pełno filmików w internecie, gdzie widzimy kota, który jest właśnie, wchodzi do takiego mikropudełka i próbuje się do niego wcisnąć, mimo że po prostu pudełko tam pomieści ewentualnie jego stópki i nic poza tym. Najlepszym rodzajem zabawki dla kota według mnie jest zabawka dystansowa, czyli wspomniana wcześniej wędka z przyczepioną na końcu zdobyczą. Dzięki niej kot uczy się od młodości, że fajnie jest atakować przedmiot, a nie ręce właściciela. No i moim zdaniem lepsze są wędki ze sznurkiem, dlatego że one lepiej imitują właśnie tą ofiarę, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli mamy wędkę właśnie zakończoną piórkami, taki kawałek plastiku, to kot może sobie dosyć mocno uderzyć zębami w taki plastikowy kijek, i to też na pewno nie jest dla niego zbyt przyjemne. Jak często bawić się z kotem? Jak najczęściej. Jedyne co ryzykujemy, to brak zainteresowania ze strony kota. Długość jednej sesji natomiast nie powinna przekraczać 5 do 7 minut. 15 to już w ogóle jest naprawdę długo. Mówimy tu o kotach, które bawią się co chwilę. Wtedy no te 5 minut to jest maks, żeby, bo tak jak już wspomniałam, zabawa z kotem powinna być krótka, ale bardzo, bardzo intensywna. Nie zapominajmy też o tym, że zawsze po właśnie takiej zabawie kot powinien dostać jakiś smakołyk albo na przykład jakieś jedzonko. No i tu właśnie ciekawą opcją zabawy dla kota będzie zabawa w pogoń, czyli rzucanie kotu z jakiegoś przedmiotu, tak by mógł on go złapać. No i oprócz wersji podstawowej z kawałkami papieru możemy zastosować sobie właśnie wersję stuningowaną, czyli zamiast tego papieru używamy kawałka mięsnego smakołyka. Wtedy sekwencja polowania zostanie dopełniona, ponieważ kończy się nagrodą. Czyli możemy, jeżeli nasz kot lubi aportować, bo są takie koty, które lubią właśnie papierowe kulki aportować, znam takich wiele, możemy porzucać 5-10 razy taką kulkę, wcześniej pobawić się chwilę wędką. No i jak rzucimy ten ostatni raz, to zamiast papierowej kulki po prostu rzucamy taki talarek z mięsa, z kaczki, bo są takie dostępne. No i kot to po prostu podbiega, zjada. I już wie, że to jest koniec, bo zabawka się generalnie skończyła. I on wie, że to jest jakby koniec tej zabawy. Czego unikać? Słuchajcie, pierwsza rzecz to unikamy zabaw na śliskiej powierzchni. Jeśli mamy śliskie płytki, mamy panele, na których widzimy, że ewidentnie nasz kot się po prostu ślizga, no to co? No to najlepiej zrobić tak, żeby bawić się z kotem na dywanie albo na przykład na kanapie, jeżeli mamy ją zabezpieczoną przed kocimi pazurami. Dlatego, że jeżeli kot się ślizga, no to nie jest. To może wyglądać śmiesznie, ale dla kota może to powodować poważne problemy ze stawami. Mimo, że koty generalnie są dosyć odporne ze względu na to, w jakich warunkach na co dzień ich przodkowie żyli. Na to, że się, ze względu na to, że no, są zwierzętami, które świetnie się wspinają i wchodzą dość wysoko, jeżeli potrzebują. Poza tym, czego unikamy? Używania rąk do bezpośredniej zabawy z kotem. Nigdy nie dajemy się gryźć po rękach. Obojętnie, czy mamy do czynienia z kociaczkiem, czy mamy do czynienia z dorosłym kotem. Szczególnie w przypadku kociąt to jest niefajne, no bo dorosły kot będzie nas potem też po tych rękach gryzł, a tak jak kociaczek ma małe ząbki, mimo że są jak igły i też nie jest to do końca dla nas przyjemne, no to powiem wam szczerze, że ugryźnie dorosłego kota tylko dlatego, że on skojarzył naszą rękę z ofiarą i że wgryzł się w nią tak jakby jak w mysz, no nie jest niczym przyjemnym. Zresztą wiedzą to też osoby, które pracują z kotami, które są na przykład zdziczałe, albo weterynarze, którzy muszą koty potem do siebie przyjmować, a one ze zdenerwowania po prostu po tych rękach gryzą. Nawet rękawice czasami nie pomagają. Kolejna rzecz, słuchajcie, nie straszymy kotów. Ostatnio są modne filmiki na platformie TikTok, na której ludzie wstawiają różnego rodzaju właśnie takie nagrania przyprawiające nas, miłośników zwierząt, zoopsychologów, osoby, które wiedzą, co się tak naprawdę dzieje na tych filmach o zawał serca. Filmiki mają być oczywiście śmieszne, ale niestety nie są. Są tylko dla właściciela i dla osób, które nie są świadome. Jeśli chcecie dowiedzieć się, które z tych filmów nie są wcale fajne dla kota, to zapraszam was na kanał kociego behawiorysty Mieszka Eichelbergera. Jak sobie wpiszcie właśnie Mieszko Eichelberger na TikToku, to go na bank znajdziecie. No i on właśnie omawia te filmy, które są śmieszne tylko dla właścicieli kotów, ale dla kotów już nie. No i ja na mojego TikToka wpiszcie sobie Zuza Ogrodowczyk, też zapraszam, bo na tym TikToku też znajdziecie, dopiero zaczęłam, ale znajdziecie filmy o psach, które też mają być śmieszne, ale są tylko i wyłącznie dla właścicieli. Czego, słuchajcie, jeszcze unikamy, bo to jest bardzo istotne i to muszę podkreślić. Unikamy lasera. Laser jako metoda zabawy nie daje kotu niczego, słuchajcie, poza silną frustracją. Szczególnie, jeżeli nie kończymy go fizyczną nagrodą dla zwierzęcia. Są również znane nauce przypadki, kiedy koty w trakcie zabawy z laserem dostawały napadów padaczkowych, słuchajcie, więc moim zdaniem nie warto ryzykować. Poza tym też koty mogą się zafiksować na ten laser. Mogą być tak uzależnione, że zaczną gonić, nie wiem, jakieś światła, na przykład od zegarka światło mogą zacząć, gdzieś się będzie odbijało światło od zegarka i będzie padało nam na ziemię. Też mogą się na tym zafiksować, na każdej światełku, które gdzieś się nam pojawi. Jak takie światełko, nie daj Bóg, padnie nam na nogę, to kot się po prostu w nią wgryzie i to już nie będzie dla nas śmieszne. No ale podstawową tutaj rzeczą, która powinna was odradzić zabawę lasera, jest właśnie, są te napady padaczkowe. Nie warto ryzykować, słuchajcie. Podsumowując, koty są bezwzględnymi samotnikami, wymagają atencji od nas opiekunów, żeby móc żyć z nami w spokoju, żeby miały zapewniony dobrostan. Zabawa w polowanie oraz odpowiednie zagospodarowanie właśnie naszego wnętrza domu, tak żeby żyło nam się w nim dobrze i żeby kotu nam żyło się z nami świetnie, jest lepszym rozwiązaniem niż puszczanie kota luzem, ponieważ mimo swoich niewielkich rozmiarów w naturze powodują one ogromne spustoszenie. No a kot, który jest puszczony na zewnątrz i nad którym nie mamy żadnej kontroli, to jest kot, który nie jest odpowiednio zabezpieczony i kot, któremu może stać się ogromna krzywda. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Serdecznie Wam dziękuję za obecność przed odbiornikami i do zobaczenia, do usłyszenia jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.